Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. To tajemnica miłości Chrystusa jest najgłębszym motywem jedności, która łączy wszystkich chrześcijan i która jest o wiele większa niż podziały, jakie miały miejsce w całej historii, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Papież przewodniczył nieszporom z uroczystości nawrócenia świętego Pawła, które zakończyło rzymskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Transmisję uroczystości z Bazyliki świętego Pawła za murami przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W homilii papież mówił o otwartej postawie Jezusa wobec Samarytanki. Przypomniał, że Jezus zmęczony podróżą nie waha się prosić ją, by dała mu pić. Podkreślił, że jego pragnienie wykracza daleko poza potrzebę fizyczną. Jest ono także pragnieniem spotkania, pragnieniem nawiązania dialogu z tą kobietą, dając jej w ten sposób możliwość procesu nawrócenia wewnętrznego.
Jezus jest cierpliwy, szanuje osobę, która przed nim stoi. Stopniowo się jej objawia. Jego przykład zachęca, by podążyć do pokojowej konfrontacji z drugim. Aby siebie zrozumieć i wzrastać w miłości i prawdzie, trzeba się zatrzymać, by siebie zaakceptować i słuchać nawzajem. W ten sposób zaczynamy już doświadczać jedności.
Ojciec Święty zaznaczył, że jedność chrześcijan nie będzie owocem subtelnych dyskusji teoretycznych. Powiedział, że aby dotrzeć do głębi tajemnicy Boga, potrzebujemy wzajemnego spotkania i konfrontacji, ale pod kierunkiem Ducha Świętego. Papież wskazał przy tym na Jezusa w jego tajemnicy paschalnej. Powiedział, że to On jest źródłem, z którego wypływa woda Ducha Świętego, czyli miłość Boża rozlana w naszych sercach w dniu chrztu.
To tajemnica miłości jest najgłębszym motywem jedności, która łączy wszystkich chrześcijan i która jest o wiele większa niż podziały, jakie miały miejsce w całej historii. Z tego powodu, na tyle, na ile pokornie zbliżamy się do Pana Jezusa Chrystusa, zbliżamy się także między sobą.
W południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi. Po modlitwie Anioł Pański Franciszek apelował o zakończenie walk na Ukrainie.
Z żywym niepokojem śledzę nasilenie się walk na wschodniej Ukrainie, które nadal powodują liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Zapewniając o mej modlitwie za cierpiących, ponawiam żarliwe wezwanie do wznowienia prób dialogu i położenia kresu wszelkiej wrogości.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, ostatnie spotkanie papieża na modlitwie Anioł Pański w styczniu dedykowane było, jak cały ten miesiąc, w kościele pokojowi. Obok Franciszka w oknie Pałacu Apostolskiego stanęło dwoje dzieci z włoskiej akcji katolickiej. Uczennica z Rzymu odczytała orędzie pokoju. Po raz pierwszy od lat odstąpiono od zwyczaju wypuszczania przy tej okazji z papieskiego okna gołębi, symboli pokoju. Zamiast tego z placu Świętego Piotra poleciał w niebo wielki balon z przesłaniem pokoju oraz małymi balonikami. Świat potępia krwawy atak prorosyjskich separatystów na ludność cywilną z Mariupola. W sobotnim ostrzale zginęło 30 osób, a prawie 100 zostało rannych. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych John Kerry wezwał Rosję, aby natychmiast zaprzestała wspierania separatystów, a także zażądał zamknięcia międzynarodowej granicy z Ukrainą. Zaniepokojenie eskalacją przemocy na Ukrainie wyraził także prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Zapowiedział rozważenie wszelkich opcji wobec Rosji oprócz konfrontacji militarnej. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w oświadczeniu podkreślił natomiast, że pokój, integralność terytorialna i stabilność Ukrainy muszą zostać jak najszybciej przywrócone. Ban Ki-moon nie wskazał jednak, która ze stron konfliktu jest odpowiedzialna za ten atak. Według OBWE ostrzału Mariupola dokonano z obszarów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Zginęło co najmniej 30 ludzi, a prawie 100 zostało rannych. To akt barbarzyństwa, powiedziała profesor Marta Kowal ze Związku Ukraińców w Polsce, która uczestniczyła w niedzielnej pikiecie w Gdańsku przed konsulatem generalnym Ukrainy.
To, co wydarzyło się wczoraj w Mariupolu, to jest kolejne potwierdzenie tej polityki, którą prowadzi prorosyjski terroryści, podsycany i wzmacniany przez władze Putina. To jest taki akt barbarzyństwa, okrutności. Zostali zabici, po prostu zabici rano w sobotę zwykli cywilni mieszkańcy Mariupola.
Uczestnicy manifestacji uczcili pamięć ofiar, przed konsulatem złożyli znicze i kwiaty. Dr Andrzej Zapałowski, historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówi, że kontratak separatystów obnaża z jednej strony słabość ukraińskiej armii, a z drugiej strony jest realizacją kolejnych ofensywnych rosyjskich planów.
Walki o Mariupol pokazują to, że separatyści przystępują do kontrofensywy na odcinku południowym, na odcinku, dzięki któremu można przebić się na Krym i w ten sposób w razie takiego przebicia otrzymywać wsparcie z dwóch stron, z obszarów, które kontrolują Rosjanie. I dla Rosji to jest na rękę, bo przede wszystkim Krym ma bardzo duże problemy z wodą i z energią elektryczną, którą musi sprowadzać z Ukrainy.
W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie swoją wizytę w Polsce odwołał sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksandr Turczynow. Kolejne rolnicze związki zapowiadają protesty. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych chce rozmów z premier Ewą Kopacz. Rolnicy mówią, że jeśli premier nie spotka się z nimi w ciągu 6 dni, zorganizują marsz gwiaździsty na Warszawę lub zablokują tory czy drogi. Jak zapowiedział prezes rolniczego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski, postulaty rolników zostaną przekazane w poniedziałek do kancelarii premiera.
Dzisiaj apelujemy do pani premier, do piątku dajemy czas na rozmowy ostatniej szansy. I nie będzie tutaj żadnych żartów, nie będzie to jakiejś blokady lokalnej drogi w 50 rolników, tylko będzie to marsz gwiaździsty na Warszawę, czy to będzie traktorami, czy przyjedziemy autokarami, ale możecie być pewni, że na ulicy Marszałkowskiej rozbijamy namioty, robimy zielone miasteczko wzorem pielęgniarek razem z organizacjami górnicy, pracownicy i wtedy skończą się żarty, poczuje rząd oddech polskich rolników, polskich robotników, polskich górników na swoich plecach. Tak dalej być nie może.
Główny postulat to natychmiastowa wypłata rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez dziki w swoich uprawach, poinformował Izdebski. Dodał, że jeżeli będzie to konieczne, to rolnicy wystąpią z pozwem zbiorowym z tytułu utraconych dochodów z powodu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Na 3 lutego swoje protesty w poszczególnych województwach zapowiedzieli w piątek także przedstawiciele Rolniczej Solidarności. Powodem jest dramatyczna sytuacja związana z wyprzedażą polskiej ziemi oraz sytuacja na rynkach rolnych, w szczególności na rynku wieprzowiny, mleka i zbóż, mówi Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności.
Wieprzowina jest tak tania, że praktycznie jest poniżej kosztów produkcji. Mleko i cena spada w dół, praktycznie przestaje być opłacalne. Jeżeli przyjrzymy się innym rynkom, tak samo opłacalność w rolnictwie zaczyna spadać całkowicie poniżej kosztów produkcji. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, że minister, rząd powinien się zebrać i coś nad tą sprawą dyskutować. Odpowiedź była taka, że nawet jak napiszecie petycję do pani premier, będziecie się chcieli z nią spotkać, to ona i tak sceduje na mnie, a ja sceduję, wiadomo, na swoich pracowników. Także nic nie zyskacie. A możecie sobie robić protesty w całej Polsce, we wszystkich powiatach. Ja i tak do was nie przyjadę, nie będę z wami rozmawiał. Taka jest odpowiedź pana ministra. Czyli z tego wynika, że po prostu ten rząd nie jest zainteresowany poprawą sytuacji, nie jest zainteresowany rozmową z rolnikami i w związku z tym podjęliśmy uchwałę o zaostrzeniu protestów.
NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność nie wyklucza podjęcia akcji protestacyjnej o szczeblu krajowym, jeżeli rząd nie podejmie skutecznych działań. W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Chorych na Trąd. Przyświecało mu hasło „I ty możesz pomóc pokonać trąd”. Słowa te mają przypomnieć światu, że niewiele potrzeba, by wyleczyć trędowatych i zatrzymać dalszy rozwój tej zakaźnej choroby. Według ekspertów problem trądu nie jest problemem medycznym, ale społecznym. Trąd jest chorobą uleczalną, ale wciąż nie ma na nią szczepionki. Jedyną prewencją jest regularne badanie i wczesne wykrycie, które sprawia, że po chorobie nie pozostają ślady. Dr Kazimierz Szałata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powiedział, że nie wolno nam zapomnieć o tych chorych. Każdy może wspomóc ich swoją modlitwą.
Światowy Dzień Trędowatych według zamysłu pomysłodawcy Raoula Faure'a, dzień przywracania do normalnego życia rodzinnego, społecznego tych, którzy zostali kiedyś naznaczeni piętnem trądu, bo trąd to nie tylko choroba, trąd to oznacza również pewien status w życiu społecznym. Dlatego tak bardzo nam dzisiaj zależy, żebyśmy tych ludziach, którzy zostali wyleczeni, a w ciągu ostatnich 30 lat trądu wyleczono blisko 16 milionów ludzi, chociaż 3 tysiące to osoby trwale okaleczone, pozostające w ośrodkach, żeby zdjąć z nich to piętno bycia trędowatym. W związku z tym o tych 3 milionach, którzy pozostają w ośrodkach, nie mówimy i staramy się nie mówić trędowaci. To są ludzie schorowani, których organizmy są wyniszczeni na skutek trądu.
Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie wykrywanych jest blisko 250 tysięcy przypadków. W Indiach notuje się 58% globalnych zachorowań na trąd. Mija 70. rocznica śmierci służebnicy Bożej siostry Marii Teodory Witkowskiej, Elżbietanki. W kościele Trójcy Przenajświętszej w Dzierżgoniu sprawowana była msza święta w intencji męczennicy miłości. Zgromadzeni modlili się o jej rychłą beatyfikację. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Ksiądz biskup przypomniał, że siostra Maria Teodora Witkowska niejednokrotnie stawała w obronie człowieka. Chroniąc przed śmiercią młodszą siostrę, wykazała się odwagą i miłością względem bliźniego.
Siostra zapobiegła rozstrzelaniu lub wywiezieniu do Rosji miejscowego wikariusza, księdza Franca Grima. 28 stycznia wieczorem jeden z żołnierzy wtargnął do miejsca, gdzie przebywały siostry. Próbował zadać gwałt jednej z nich. Siostra Maria Teodora starała się temu przeszkodzić. Wystąpiła czynnie w obronie młodszej siostry. Wówczas w odruchu złości żołnierz zastrzelił interweniującą przełożoną. Siostra Maria Teodora Witkowska okazała chrześcijańską i kobiecą dzielność. Siostra Teodora dała swoje życie, aby ocalić młodszą siostrę Amabilis.
Siostra Teodora Witkowska urodziła się w 1889 roku w Koźminie na ziemi pomorskiej. W wieku 19 lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety w Królewcu. 24 stycznia 1945 roku wojska sowieckie wkroczyły do Dzierżgonia. Już 28 stycznia rosyjski żołnierz wtargnął do powiatowego domu starców, gdzie służyła siostra Witkowska. Stając w obronie młodszej siostry, poniosła śmierć męczeńską. W 2007 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Teodory Witkowskiej. Niedzielne wybory parlamentarne w Grecji wygrała lewicowa, populistyczna Syriza, zdobywając od 35,5 do 39,5% głosów, wynika z sondaży Exit Poll. Konserwatywna Nowa Demokracja premiera Antonisa Samarasa zajęła drugie miejsce, zdobywając od 23 do 27% głosów. Ostateczne wyniki oczekiwane są w poniedziałek. Przedstawiciele Syrizy już mówią o historycznym zwycięstwie. Rzecznik tej partii, Panos Kurletis, powiedział, że jest to przesłanie przeciwko polityce oszczędności za godnością i demokracją. Reformy forsowane przez Samarasa i jego nową demokrację zgodnie z programem pomocowym Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego były bardzo niepopularne. Syriza obiecywała, że tuż po wyborach skończy z polityką zaciskania pasa oraz będzie dążyła do renegocjacji niekorzystnej umowy z Unią Europejską w sprawie udzielonej Grecji pomocy mającej ratować jej zadłużoną gospodarkę. Realizowanie przez Syrizę przedwyborczych deklaracji nie byłoby dobrą informacją dla krajów strefy euro, mówi europoseł Zbigniew Kuźmiuk.
Kraje strefy euro będą musiały podjąć radykalne decyzje, o których wspominano w prasie niemieckiej, że Grecja powinna w takim razie wyjść ze strefy euro. Natomiast kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i zobaczymy, co ewentualnie oświadczy nowy rząd grecki. Tam zwycięzca z reguły bierze wszystko, więc jeżeli to zwycięstwo będzie wyraźnie, to najprawdopodobniej ta partia utworzy jednolity rząd i być może wtedy okaże się, że będzie negocjowała złagodzenie tego programu oszczędnościowego tylko i sprawa jakoś tam rozejdzie się po kościele. możliwościach oczywiście złagodzenie tego programu będzie oznaczało wydłużenie horyzontu czasowego, jeszcze większą pomoc dla Grecji i wydłużenie tego procesu dostosowawczego.
Obecny program pomocowy Unii Europejskiej, w ramach której Grecja powinna otrzymać jeszcze 1 800 000 000 euro, wygasa z końcem lutego. Aby Ateny mogły otrzymać te fundusze, konieczne jest porozumienie z negocjatorami z Trojki, Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. Nie udało się go osiągnąć w grudniu, ponieważ grecki rząd nie zgodził się na wprowadzanie dalszych oszczędności. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.